Moim i Państwa gościem jest ksiądz Wojciech Hackiewicz, duszpasterz młodzieży i diecezjalny asystent akcji katolickiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby rozmawiać o pewnym zagadnieniu. Zagadnienie brzmi: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. To właściwie tylko wycinek ważnych słów, które padają w Ewangelii według świętego Marka. Może warto rozpocząć od całego kontekstu, czyli przytoczymy Ewangelię, żeby później móc o niej swobodnie rozmawiać. Zebrali się u niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. I mówił do nich: umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie: jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże przed waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Mamy tutaj zestawienie tradycji ludzkiej z przykazaniami boskimi i myślę, że tymi zagadnieniami głównie zajmiemy się podczas naszej rozmowy. Zacznijmy może od pobożności, bo będzie tutaj mowa o tej, która jest nieprawdziwa, która jest pobieżna, fałszywa wręcz, pobożność na pokaz, taka udawana, wiara tym samym także może być obłudna. Zestawmy pobożność prawdziwą z tą właśnie, która prawdziwą nie jest. Jak to rozróżnić?
Pobożność związana z wiarą odnosi się do relacji. Wiara to jest relacja z osobą boską. Podobnie może być fałszywa relacja między ludźmi, na przykład może być udawana miłość, udawana przyjaźń, udawane zaufanie, udawane poparcie, udawana prawdomówność, obiektywność i tak dalej. Czyli to wszystko, co jest związane z relacjami, może być udawane, może być zafałszowane, ponieważ w każdej relacji, jaką przeżywamy, czy to rodzinnej, czy to przyjacielskiej, ogromną rolę odgrywa zaufanie. My ufamy, że ta osoba nas kocha, ufamy, że to, co mówi, to naprawdę o nas myśli. Podobnie w wierze odgrywa ogromną rolę zaufanie i zaangażowanie, tak jak w każdej relacji. Stąd pobożność prawdziwa, czyli pobożność, która jest określeniem na relację z Bogiem, bo musimy tę relację jakoś wyłączyć, ona jest oddzielna, nie jest taka jak z ludźmi.
Ona jest trochę inna.
Inna jest przede wszystkim fundamentalna, nasza życiowa, bo od Boga zależy wszystko. To jest nasz Stwórca, to jest źródło naszego życia, więc to jest najbardziej fundamentalna, podstawowa i życiowa relacja. Zresztą ona jest tak fundamentalna, że jak mówił święty Augustyn, gdy Bóg nie jest na pierwszym miejscu, ta relacja nie jest fundamentalna, to wszystko przestaje być na swoim miejscu. To odbija się na wszystkich innych relacjach. Do drugiego człowieka, do siebie samego, do rzeczy, do świata, do czasu, do projektu na życie. Krótko mówiąc, ta relacja musi być oddzielona i nawet ma swoją nazwę. Ona się nazywa wiara, a praktykowana wiara nazywa się pobożnością, czyli wiara w czynach, którą widzimy. To mogą być czyny przez akty modlitewne, mogą być to, może być to jałmużna, może być to przebaczenie. Wszystko to, co na zewnątrz pokazuje to, co w środku, relacje, to jest właśnie pobożność. Czyli zdrowa pobożność będzie tą pobożnością prawdziwą. Czyli jeżeli to jest w środku, ja autentycznie przebaczam, z serca kogoś wspomagam, a nie na pokaz jałmużną, bo wiem, że robię to dla mojego Boga, bo jest ze sprawiedliwości. Ja obdarowany obdarowuję innych, także obdarowuję mojego Boga, chociaż Bóg tego nie potrzebuje, my to wiemy, ale mnie jest to potrzebne, no to jest wtedy pobożność autentyczna, czyli prawdziwa.
A dlaczego pojawia się pobożność nieprawdziwa? Czy nam jest łatwiej udawać?
Dlaczego pojawia się przyjaźń fałszywa? Dlaczego się pojawia udawanie miłości, a człowiek chce drugiego wykorzystać? Odpowiedź jest jak zawsze ta sama. Grzech. Grzech pierworodny, nasza skłonność do tego, że nam bliżej nieraz do zła niż do dobra, chociaż do dobra zostaliśmy stworzeni. To jednak zło jakoś przychodzi łatwiej. No,
prawda, jest droga na skróty.
Taka droga na skróty. Trochę sobie ułatwiamy życie po prostu, zwyczajnie. Łatwiej jest powiedzieć na kogoś coś krytycznego, niż na przykład kogoś w towarzystwie pochwalić. I tu wysiłek jest potrzebny. Człowiek musi się przełamać, że a może na wyrost. My mamy zaraz ile argumentów. Mam może na wyrost kogoś chwalę. A może źle to wykorzysta, w pychę wpadnie, co my jesteśmy wtedy troskliwi o tego człowieka. A kiedy krytykujemy lub obmawiamy, to wystarczy tylko no, druga osoba, no bo trochę głupio do siebie gadać. Więc to jest łatwiejsze. Tu nie potrzeba takiego trudu. Tutaj potrzebny trud jest. Podobnie jest ze zdrową pobożnością. Ona naprawdę kosztuje. Kosztuje czas na modlitwie, serca dany. Są ludzie, którzy autentycznie mają odgnioty na kolanach, bo dają tyle Bogu czasu. To kosztuje także przemianę wewnętrzną, to może nawet więcej niż bolące kolana, że człowiek widzi, jak bardzo z tym planem Bożym jego życie jest niespójne, więc podejmuje wysiłek. Ludzie robią sobie przyrzeczenia, walczą o swoje serce, swoją duszę. Niektórzy mają stałych spowiedników, poddają się także formacji kościoła, żeby pracować. To jest wysiłek i to jest właśnie zdrowy objaw pobożności.
A kto chętniej podejmuje taki wysiłek? Czy osoby starsze, czy też młodzież? Ksiądz ma do czynienia z młodzieżą, więc tutaj ten taki młody głos na pewno jest bardzo ważny.
Mi się wydaje, że ani jedna grupa, ani druga grupa nie jest najlepsza do podejmowania wysiłku, bo młodzi to jest ta grupa, która owszem reformuje świat bardzo często, chociaż ostatnio się mówi, że to pokolenie nie jest zbyt zbuntowane, jest takie troszkę...
Płynie z prądem.
Płynie z prądem, tak. Jest im wygodnie, gadżeciarze płyną z prądem. Natomiast z kolei mówi się, ale to jest zwykle, jeżeli chodzi o młodych, w sferze deklaratywnej. Oni owszem wywoływali często rewolucje różne i powstania i tak dalej. Natomiast mają takie momenty zrywu. U młodych to jest takim zrywem, raczej się objawia to wracanie do Boga. Jakaś chwila, jakieś mocne kazanie, jakaś atmosfera, przeżycie Światowych Dni Młodzieży. Podobno jakiś odsetek młodych wrócił i do praktykowania wiary. Takich badań nie mam przed sobą, ale z relacji duszpasterzy to wiem. Ktoś może zrobi takie badania, ale właśnie wydarzenie, tak jak Światowy Dzień Młodzieży, on dał motyw do zrywu. Starsi natomiast to mówią sami o sobie, że starych drzew się nie przesadza i że starsi się raczej już nie reformują. To jest ten okres, wydaje mi się, rzeczywiście od młodości po wiek dojrzały, kiedy człowiek ma okazję pracować nad sobą, choćby tak intensywniej, choćby dlatego, że ten okres dynamiczny, on daje dużo okazji do pracy nad sobą, bo wtedy rodzimy dzieci, potem je wychowujemy, a to wszystko sprawia, że stajemy wobec wyzwań i człowiek daje z siebie. To jest ten okres, kiedy naprawdę dojrzewamy ku człowieczeństwu. No, w jesieni życia na pewno też, bo niektórzy chociażby dojrzewają jeszcze bardziej przez to, że cierpią mocno, bo to jest okres już wtedy chorób, niedomagania, więc ofiarowują to z Chrystusem. To jest też przepiękna formacja, też piękny wysiłek, no ale na pewno są większymi realistami i nie mówią sobie, o ja już się teraz zmienię. Raczej starsi mówią o sobie, że no ja już teraz tylko mogę pewne poprawki robić, ja już uformowałem się, jestem kim jestem.
Jeżeli chodzi o pobożność udawaną, często jest tak, że osoba wierzy, że jest autentyczna, ale jednak wykonuje pewne czynności machinalnie.
Tak, bo ja bym tutaj właśnie oddzielił. Ja nie wiem, jak często jest pobożność udawana.
Bo może być nieświadoma, prawda?
Tak, bo czy my mamy jeszcze takich, czy my jesteśmy jeszcze pokoleniem dulskiej? Raczej nie. Ludzie dzisiaj nie potrzebują tak naprawdę przed nikim niczego udawać. Często, jeżeli udają, to mi się wydaje, że gorszych niż są, niż lepszych. Więc nie wiem, czy pobożność może w niektórych kręgach zamkniętych, ruchach kościelnych, może znajdą się takie osoby, które próbują takimi formami zaimponować. Ale ogółowi raczej nie. To nie są już czasy, że w kościele są ludzie, którzy z Bogiem niewiele mają wspólnego, ale są, bo chrześcijaństwo jest jakby obligatoryjną formą przeżywania także życia społecznego, jak to było dawniej. Dzisiaj ci, którzy się rozstali z Bogiem, często rozstali się też z Kościołem, odeszli. Więc ci, którzy tam są jeszcze, którzy stanowią wspólnotę kościelną, no to są ludzie, którzy w jakiś sposób no, tego Boga wybierają. Więc nie powiem, żeby tam... Ja bym nie podejrzewał ludzi dzisiaj o udawanie. Raczej o nieświadomość.
Można zatem powiedzieć, że wkrada się rutyna, która gubi ludzi, jest zgubna dla człowieka.
Tak. Rutyna we wszystkim gubi. Rutyna jest dobra tylko do prac mechanicznych, kiedy trzeba coś przez dłuższy okres czasu monotonnie wykonywać, śrubkę przykręcać. To dobrze jest, jak się człowiek nad tym nie zastanawia, bo wtedy ręka dochodzi do wprawy i to wszystko idzie samo. Natomiast w relacjach rutyna jest zgubna. Rutyna załatwiła, brzydko powiem, tyle małżeństw. Właśnie rutyna, bo przestali się zastanawiać nad tym, jakim są małżeństwem, jak sobie to okazują. Uciekła refleksja. Zaczęto mechanicznie przeżywać to małżeństwo. Tak z przyzwyczajenia, taki, no to rutyna jest najlepszym słowem. Tak samo rutyna może zgubić, może uśpić serce chrześcijanina.
Właśnie, które się wtedy oddala od Boga.
Oczywiście.
Jak temu zaradzić?
No, taka pewnie indywidualna sprawa. To tak jak ktoś przygotowuje się do jakiegoś ważnego egzaminu. Zdaje na studia, albo robi jakiś patent, albo aplikację jakąś prawniczą i wie, że od tego będzie zależało jego życie, to nigdy tego nie zlekceważy. Będzie po nocach siedział, będzie kawę pił litrami, żeby tylko organizm zmusić do koncentracji, do wysiłku. I wtedy on zrobi wszystko, powie rodzinie nie przeszkadzać. Zamyka się w mieszkaniu, bo on się uczy książkami się dookoła obłoży, bo wie, że to ważne. Podstawa to jest uświadomić sobie, czy to jest dla mnie ważne, czy nie. Czy to jest serio, czy nie. Ktoś teraz słusznie zauważył, że mówi się, że no, islam zdominuje Europę, że islam się rozrasta, że przeżywa jakiś renesans i tak dalej. Ktoś mówi, że nie. Islam żyje swoim życiem, jest jakby konstans, tak jak było, tak i jest, może trochę więcej.
Bardziej nagłośnione jest.
Może bardziej nagłośnione, tak. Natomiast to chrześcijanie przestali poważnie traktować swoją wiarę. A oni ją traktują normalnie, to chrześcijanie przestali poważnie traktować. Więc rutyna zaczyna się wtedy, kiedy przestaje coś poważnie traktować. No to nie wiem, jaki jest sposób na to, żeby...
Właśnie jak się przebudzić, bo to często jest tak, że nie mając tej świadomości, idziemy w niedzielę na mszę, uczestniczymy w niej i mamy poczucie, że wszystko jest w porządku, a nie jest.
Ja myślę, że to jest też bardzo złożone. Ja mam punkt widzenia taki no, wyjątkowy, bo ja patrzę z drugiej strony ołtarza i też po tej mszy w Nowym Rycie posoborowym muszę się bardzo wysilać, skupić, bo jestem teraz twarzą zwrócony do ludzi, nie żebym ja był wcześniej, bo jestem za młody, nie odprawiałem w tym rycie, ale wydaje mi się, trafiło mi się kilka razy sprawować mszę świętą na Jasnej Górze i przyznam się, że to odwrócenie, czy w kierunku tym, co ludzie patrzą razem z ludźmi, bardziej wpływało na moje skupienie na mszy świętej, więc w pewnym sensie czegoś takiego doświadczam, że pierwsza rzecz są rozproszenia zwyczajne. I niektórzy mówią, żeby po prostu tymi tacy duchowi ojcowie od duszy, od modlitwy, specjaliści mówią, żeby się tymi rozproszeniami modlić, żeby je włączyć do tego nurtu, do tej modlitwy, do tego odniesienia do Boga. No taki jestem, zobacz, liczę te pajęczyny w tym kościele, te wszystkie wzory już policzyłem, no tak liczę, nie umiem, liczę wiernych, patrzę, kto jest, kto nie jest, myśli mi uciekają, przychodzą mi obrazy z tygodnia, który minął, przychodzą mi myśli co do planów. Nie ma lepszego miejsca jak kościół, żeby zaplanować sobie cały tydzień.
Dobry,
nawet i księża mówią, że ostatnio jeden z rekolekcjonistów właśnie na akcji katolickiej mówił, że nie ma lepszego momentu, diabeł nie daje, żeby pomysły najlepsze w czasie mszy duszpasterskie przychodzą. Czyli to jest, no, po pierwsze wysiłek. Jest to dla mnie ważne, ważniejsze niż egzamin na radce, czy ważniejsze nawet niż dobro moich dzieci, bo to mi przykuwa pewnie dla rodziców to ileś tam procent aktywności to zabiera, żeby moje dzieci miały by były dobre, żeby miały dobrze, żeby... A to jest jeszcze ważniejsze. Niektórym ludziom takie przybudzenie przenosi przewartościowanie życiowe, szczególnie sytuacje tak zwane graniczne, przejście z sytuacji granicznych, czyli otarcie się o śmierć. Że tam wypadek przeżyli albo wykaraskali się z choroby śmiertelnej.
To taka trauma.
Taka trauma tak przewartościowuje. Widzi się wtedy, o Jezu, rzeczywiście, Boże, ja naprawdę umrę. Naprawdę to wszystko odejdzie. I ta relacja podstawowa. Ty, mój Boże, Ty jesteś właściwie wszystkim po tej śmierci. Tylko Ty będziesz, tylko z Tobą będę. Na Tobie się wszystko opiera. I niektórym to pomaga. I idą w taką nieraz aż żywiołową, taką radykalną ten kontakt z Bogiem wtedy i wymagają od siebie i posty wracają i wszystko tak chcą, żeby stuprocentowo to wszystko było, bo ja chcę powiedzieć, że to, że my mamy, żeby ktoś nie odniósł wrażenia, że my z powodu zagrożeń, bo zawsze jest jakieś ryzyko, prawda, czy rutyny, czy obłudy, czy czegokolwiek, żebyśmy nie powiedzieli sobie, że formy zewnętrzne są złe. Bo niektórzy, w tak niektórych nurtach, nawet takich odłamach chrześcijaństw, jakiejś nowej duchowości, to prawda, oni by chcieli to tylko sprowadzić do pewnego rodzaju świadomości. Nie, człowiek siebie nie oszuka. Człowiek jest całością. Dla nas uklęknięcie, powstanie coś znaczy, dla nas rozłożenie rąk coś znaczy. To pociąga, powinno pociągać za sobą. A raczej nie tyle pociągać, co współgrać z tym, co się w środku dzieje. Bo jeżeli ja zginam kolana na to przeistoczenie, to tam się dusza moja zgina. On wyrasta, on jest wielki wtedy. Jeżeli człowiek ma tą świadomość, po co to robi, to mu to zgięcie kolan bardzo pomoże.
Dobrze, że ksiądz poruszył kwestię świadomości, bo wielu ludzi nieświadomie wykonuje te czynności i tak naprawdę gdybyśmy zapytali, dlaczego coś takiego się dzieje, nie potrafiliby odpowiedzieć.
Być może mimo tylu okazji do katechezy, to może nie jest aż tak uświadomione też, jakby wyjaśnione. Chociaż ja też wiele razy się nad tym zastanawiałem, bo to jest typowe dla naszego kościoła zachodniego, że my tak od ludzi wymagamy tej świadomości, że nawet każdą mszę zaczynamy od znaku krzyża, to mówimy, uświadommy sobie, po co tu jesteśmy, prawda? Kiedyś kolega mój, który no, ma swoje tak drogi szukania z kościołem i wiary, nie jest na pewno tym, prawda, z drugiego rzędu od prezbiterium, że tak się oględnie wyrażę, mówi, że najbardziej trafił już do kościoła, to go właśnie denerwuje, księża do niego mówią, uświadom sobie, po co tu jesteś. Głupi jestem, że on mi to ciągle gada. Ja wiem, po co ja tu jestem, czy on mi to ciągle powtarza. Uświadom sobie, po co to jestem. A to jest ta troska kościoła właśnie przed tym. Przed rytualizmem, przed powierzchownością, przed mechanicyzmem jakimś tym wszystkim, automatyzmem, który odbierze ci szansę na spotkanie i doświadczenie Boga.
Bo człowiek potrzebuje takich silnych bodźców co jakiś czas, prawda? Żeby się właśnie przebudzić.
No i dlatego nie wiem, czy akurat te nasze wołania są jakby takimi silnymi bodźcami, bo jak tych bodźców za dużo, to już ten bodziec ten potem nie działa. Uświadom se, a uświadom to, a świadomość. Nie wiem, ja nieraz się tak zastanawiam też patrząc na przykład, a mam taką okazję wielokrotnie, na liturgię wschodnią. Czy to grekokatolicką, czy po prostu w ogóle duchowość wschodnią, chrześcijaństwa wschodniego, gdzie ta liturgia, na przykład ta podstawowa liturgia, tak zwana liturgia świętego Jana Chryzostoma, która trwa tak... Przysłowiowo długo, tak ludzie mają świadomość, że to właśnie długo trwa, bo ona jest tak przesycona znakami, gestami, symbolami, pokłonami, słowami, a w czasie mszy nie ma nawet okazji, żeby wspomnieć ludziom, bądźcie świadomi. Wprawdzie tam jest jakaś katecheza liturgiczna, ale tam jakoś mam takie wrażenie, że tam się tym specjalnie nikt aż tak nie przejmuje, że jakby ta liturgia sama tych ludzi ma wciągnąć, że nawet bez wyjaśnienia jest tam może więcej tego akcentu na mistycyzm, a jednak Zachód, nasza kultura zachodnia, czyli Kościół Zachodni, to jest jednak Kościół racjonalny, to jednak Kościół Akwinaty, Tomasza, Augustyna, tych, którzy myśleli nad wiarą, stąd być może dlatego my tak też ich chcemy, jako ideał stawiamy, żebyście mieli przemyślane to, co robicie. Może to jest też związane z naszą kulturą, a może czasem ten człowiek, który nawet i tak śpiewa z automatu i odpowiada, swoje przeżycie Boga też ma i jakoś Pan Bóg też go dotyka. My raczej martwmy się o to, żeby wyeliminować patologię, czyli to, że myślę, że patologią będzie taki automatyzm i taka rutyna, takie modlenie się tylko wargami, że to po prostu dla mnie nic nie znaczy. Bo tu nie trzeba się modlić wargami, bo to tylko, tak mówi Izajasz, bo my mamy nowe zjawisko, my mamy stojących w kościele, którzy nawet wargami nie poruszają. Widzę po młodych ludziach, którzy nie odmawiają Ojcze Nasz nawet w czasie liturgii. Stoją jak słupy. Czyli to już u nich została tylko obecność, ta zewnętrzna. To takie już, tam jest martwa wiara, tak, może być, ja nie mówię, bo trudno mi osądzać. Być może tak to przeżywa mistycznie, że,
wewnętrznie,
że nie musi mówić, aczkolwiek to trzeba wtedy nam sobie wzajemnie uświadomić, że my się po to zbieramy do kościoła jako lud, żeby właśnie razem wielbić. Że jest obowiązek mówienia z innymi, bo my jako lud wielbimy Boga jako Kościół.
A tym bardziej śpiewanie, bo to jakby podwójna modlitwa.
Tak, no i budujemy też wspólnotę. Kiedy my jesteśmy kościołem? Kiedy my się widzimy? Dzisiaj to już w ogóle. Ja nie siedzę u fryzjera, czy wchodząc do sklepu, nie słyszę, żeby ktoś powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Więc nie mam pewności. No w Polsce tak, no ale już na przykład na Zachodzie nie mam pewności, czy ja w tym sklepie jestem z kimś, kto jest zjednoczony z Chrystusem, tak jak ja, czy jest tu Kościół. Dopiero my w Kościele się widzimy jako Kościół i dlatego my to tam się budujemy też jako Kościół, jako wspólnota, gdzie głową jest Chrystus, a my jego członkami. To jest ta pierwsza rzecz. Nazwijmy to jest ta grupa spod chóru, nie obrażając nikogo, ale ta, która, czy spod parkanu, która też nie obrażając, bo tam, nie wiem, może ktoś ma takie moce wewnętrzne i takie zdolności, że się potrafi pod parkanem wznieść ku górze. Więc ja tam też nie jestem tutaj, na pewno jest...
Do każdego trzeba indywidualnie,
podchodzić, aczkolwiek na pewno jest znak zapytania. Z taką troską duszpasterską każdy ksiądz się zastanowi, jak oni tam przeżywają tę mszę świętą. Jak tu huczy, licząc przejeżdżające samochody. Nieraz to też jest taki obraz dla tych, którzy odeszli od kościoła albo Boga nie znają i oni tak patrzą na tych na zewnątrz, którzy patrzą na nich przejeżdżających autami. Myślą sobie, po co oni tam stoją?
Niewierzący praktykujący.
Tak, niewierzący praktykujący, ale nie wiem, czy są niewierzący. To jest, nie nam to sądzić, to po pierwsze, bo ja jestem przekonany, że jest chrześcijaństwo różnych prędkości. Jedni biegną szybciej, a drudzy się na końcu wloką, ale się wloką. Idą.
Choć meta w tym samym miejscu, to tempo i czas pokonanego dystansu są kwestią osobistą. To takie indywidualne możliwości danego człowieka.
Aby bieg ukończyć, mówi święty Paweł, a nie żeby dobiec pierwszemu. Nie było tam mowy, tylko mówi, że bieg ukończyłem. By bieg ukończyć, żeby dojść, żeby nie zrezygnować. Ale jest to pierwsze zagrożenie. Czyli może brak formacji, brak informacji też.
Ukorzenienia w
wierze, w praktykach też, prawdzie systematycznych, więc dom na to wpłynął też prawdopodobnie w jakiś sposób, że no, ten człowiek jest tylko, czy grozi mu to, że będzie tylko zewnętrznie i taki skarb jak spotkanie z Bogiem mu umknie. Więc tutaj trzeba po prostu włączyć serce, rozum, no, człowiek po to je ma.
I to też może być ta wiara na pokaz, bo jedni widzą, że ta osoba jest w kościele, więc pewnie wierzy, zakładają tak. Nawet jeżeli właśnie przychodzą, byleby być, odstać, godzinę na mszy i później postępować dalej po swojemu.
No, nie wiem właśnie, jak z motywacją jest dzisiaj, bo to pewnie trzeba by było zbadać, bo się zmieniamy jako społeczeństwo. Starsze pokolenie jeszcze bardziej z obowiązku to robi. Młodsze pokolenie wydaje mi się, że już robi to w jakimś procencie z przekonania i jakimś pewnie większym, może nawet procencie z tego, że jeszcze rodzice mają silny wpływ i jedziemy, idziemy i koniec. Ja tak podejrzewam, że tak właśnie jest. To tam, gdzie jeszcze się rodzicom udaje, to tych młodych jeszcze widać. Gdzie jakaś taka energia z wiary jest większa w domu, tam też i młodych w kościołach też widać. Ja spotykam się czasem jeszcze z tym, że w niektórych domach naprawdę ludzie się razem modlą. Nieraz ich dzieci są już prawie bardzo dorosłe, a jeszcze klękają z rodzicami do modlitwy. Takie mamy kwiatki piękne.
Albo modlitwa przed posiłkiem.
Albo przed posiłkiem, to wtedy to jest bardziej szansa na uwewnętrznienie, prawda? No, na pewno daje dużo ta edukacja w ruchach religijnych, gdzie ludzie mają większą też formację, więcej im się mówi, więcej rozumieją. To też im na pewno pomaga, mają większą świadomość. Więc zainwestować trochę w wiarę trzeba. Teraz mamy internet, jest tyle możliwości, jest tyle dobrych stron pięknych, gdzie mówi się o liturgii, jak mszę świętą przeżywać. To można sobie jako rodzaj też i lektury czy wielkopostnego postu.
Tak, bo jak praktykowanie zadać. Wiary, to polega też na tym, by czytać przede wszystkim
tak,
Pismo Święte.
Tak, dlaczego? Dlatego, że no, relacje buduje się przez poznanie drugiej osoby. I jak mąż z żoną, to tysiące rozmów, różnych przeżytych wspólnie sytuacji, oni siebie widzą, jak oni reagują w sytuacji choroby dziecka, kryzysu finansowego i się poznali, można powiedzieć na koniec już jak łyse konie. I ta relacja właśnie na stare lata jest taka prawdziwa, najprawdziwsza, bo ci ludzie się znają, a dalej ze sobą są. No to jak naszego Boga poznamy? On się do nas odzywa przez Kościół, przez nauczanie Kościoła. To jest realny głos Boga. Ten ksiądz tam, bo nie, to jest realny głos Boga. Nawet jeżeli my byśmy tam przysypiali co drugie słowo, to jest realny głos do nas mówi Boga. Bo tak Bóg zdecydował. On się nie umówił, tak jak nieraz ludzie mówią, że tam ja tam idę do lasu i się pomodlę. Może tak. Ale nie wiem, czy ty mówisz tam do siebie, czy ty z Bogiem rozmawiasz, czy on cię tam słyszy, dlatego że czy chcecie słuchać. Bo Bóg się z nami na las nie umawiał, tylko umawiał się, że będziecie w kościele, gdzie dwaj albo trzej się w moje imię spotka, tam ja będę.
To my jest... nie zbawiamy się sami, ale tak. Potrzebna jest nam wspólnota.
I jeszcze to był pomysł Boga, to była Jego propozycja, to On, to my na Jego warunkach jesteśmy, to Chrystus założył Kościół, Go określił. Więc nie odmawiam szczerości w tym, którzy szukają Boga na własną rękę. Lepiej, żeby tak, niż żeby w ogóle nie szukali Boga.
To możemy powiedzieć o takich ludziach, że są wierzący, niepraktykujący, właśnie, którzy szukają na własną rękę.
Nie umiem ocenić wiary, czyli ja, na ile realnie mają związek z Bogiem. Ile autentycznie się połączyli, bo mogę dawać gwarancję tym, co są w kościele, że tu mają realną szansę na związek z Bogiem, bo Bóg to chciał. Tu się umówił, że tu będzie się z nami wiązał, gdy będziemy spożywać Jego ciało, krew. To jest namacalne, widoczne. Ja mam wtedy pewność, że ja idę w kierunku związku z Bogiem, że On się umówił, On tam czeka. Natomiast gdybym szukał Boga na własną rękę, to pewnie miałbym miliony wątpliwości, czy ja nie rozmawiam z własnymi myślami. Chociaż mi się wydaje, że się modlę, że On do mnie mówi. Prawda? Czy to jest dobra droga? Bym nie wiedział, bo człowiek potrzebuje jakiejś pewności, jakiegoś kierunkowskazu. No to kierunkowskazem mocnym jest objawienie. W Chrystusie On przyszedł, założył Kościół, pokazał jasną drogę. Można powiedzieć, wyrąbał taką przesiekę przez las. No ale niektórzy się decydują iść przez las, przez krzaki przedzierać po swojemu. A inni w ogóle uważają, że nie ma sensu przez ten las iść. Ci, którzy Boga w ogóle nie szukają, tylko siedli, siedzą na łące. Też jest jakiś wybór życiowy. Jeszcze chcę powiedzieć o jednym jeszcze zagrożeniu, o którym pani powiedziała tutaj, jeżeli chodzi o powierzchowność. Jeszcze jest bardzo niebezpieczne zagrożenie. To się nazywa bigoteria.
Czyli dewocja.
Tak.
Taki religijny rygoryzm. Dbanie o zewnętrzność, a wewnętrzna pustka duchowa. Można też pokusić się o stwierdzenie, że dewocja to fanatyzm swojego rodzaju, tylko taki płytki, powierzchowny. Ślepa manifestacja wiary, też nadgorliwość pod tym względem. I tutaj można odnieść się do naszego stwierdzenia. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. bo to takie nadmierne czczenie wargami, a oddalenie wewnętrzne od Boga, to także jest dewocja, prawda?
Tak. Można być bardzo zaangażowanym w formy zewnętrzne i dalekim od Boga.
To też swego rodzaju
powierzchowność. Tak, to jest też powierzchowność, tylko jakby czym innym spowodowana. Spowodowana tym, że człowiek się angażuje w te zewnętrzne formy, w tak zwaną religijność. Natomiast przedmiotem tej religijności, czyli tego związku jego, nie musi być koniecznie Pan Bóg. Ja sobie przypominam taką sytuację. Nie wiem, na ile to potem się okazało prawdą. Ja to z doniesień prasowych przeczytałem kiedyś o dwojgu ludziach 30-paroletnich, którzy zakatowali swoją matkę, bo ją tak nawracali. Syn chodził codziennie do kościoła, poili ją wodą święconą, odmawiali nad nią jakieś egzorcyzmy, potem był proces z tego, nie bili. On ją chyba bił, bo uważali ją za mało, że nienawróconą, czy coś takiego. Może to nawet jest jakiś przypadek chroniczny, medyczny, psychiatryczny, tego nie wiemy, nie? I bardzo na pewno ekstremalny, ale to pokazuje, że to też jest zagrożenie. Że to działa w dwie strony, że Pan, dlatego Chrystus tak bardzo przed tym przestrzegał. Uważajcie na powierzchowność. Prości ludzie, no to oni się gubili w tym myciu garnków tam, bo w ogóle w kulturze Izraela w czasach Jezusa tak zwana czystość rytualna to był obłęd, który odbierał po prostu energię życiową. Oni ciągle się rytualnie oczyszczali, oni ciągle bali się tej nieczystości, prawda? Stąd te takie tabu społeczne, te kobiety na krwotok czy inne, one ciągle nieczyste, odrzucone przez społeczeństwo. To był po prostu koszmar. Oni się w tym pogubili. Dlatego Chrystus tak mocno w to uderzył, że wy robicie tysiące rzeczy rytualnych takich, a w środku macie problem. Oczyszczacie się z zewnątrz, żebyście nawet pomeksem się szorowali, że tak sobie pozwolę zinterpretować słowa.
Czyste ręce, brudne serce.
Tak jest. Dlatego Pan Jezus mówił, nie przejmuj się tym, co jesz. To, jak oni mówili, to nieczyste jedzenie, prawda? On mówi, że to nie tak. To ze środka, to co ze środka wychodzi, sprawia, że człowiek jest nieczysty, a nie to, co w niego wchodzi. Bo w sercu człowieka jest zawiść, jest zazdrość, jest niepożądliwość. On się tym nie zajmuje. On ma tu inkubator zła, potężny, który go rozkłada, destruuje jako człowieka. Są takie, nawet u ojców Kościoła pojawiały się takie teorie, że ja za nie oczywiście nie mogę odpowiadać. To są tylko takie hipotezy teologiczne, że człowiek może mieć formę człowieka, a przez zło dojść do odczłowieczenia. Czyli, że to wnętrze tak jest ważne, że może być człowiekokształtny, czyli dalej funkcjonować w społeczeństwie, a już nie być człowiekiem. Że już mu nawet nie przysługuje jakby podmiotowość ludzka, bo tak się zdeprawował. Nie? No ale to są jakieś tam teorie. W każdym razie my czujemy to, że tu jest w środku jest zagrożenie, że tu jest centrum decyzyjne człowieka. Dlatego tak Pan Jezus ciągle mówił, że uważajcie na te zewnętrzności.
Bo na obłudę.
Tak, no obłuda jest, to jest ta bigoteria, że to jest ta taka religijność, ta zewnętrzna z zaniedbywaniem pobożności wewnętrznej, że skończy się świętość takim jakimś, prawda, obłędem, szukaniem jakichś świętych miejsc cudownych, nie wiem czego jeszcze, może się kończyć, i rygoryzmem wobec innych.
A może byśmy spróbowali im podać przykład? Zobrazujmy to naszym słuchaczom.
Pamiętam taką sytuację, że moja lektorka, byłem na kursie niemieckiego we Wiedniu w czasie studiów, była tak, że tak powiem, nadpobudliwa, antyklerykalnie. Wiedziała, że ma księdza w grupie, zresztą dwóch było. Cały czas wywoływała tak kryptyczne tematy o tym katolicyzmie.
Prowokowała,
ale to non-stop. Potem się okazuje, że ta kobieta ma teologię skończoną. I to u jednego z najlepszych teologów Wiednia. Kończyła teologię, bo matka chciała. Matka ją wysyła do kościoła, matka ją biła, żeby ona szła do kościoła. Tłukła ją, więc matka była wyraźnie bigotką, w sensie, bo nie mówię tutaj o tym, że my używamy dyscypliny, czy dyscyplinujemy nasze dzieci, które wiadomo, że jak mają nie iść do kościoła, to wolą nie iść, to jest oczywiste, ale my musimy je wtedy zmusić, w sensie idziesz z nami, koniec. Tylko chodzi o to, że to była religijność fanatyczna, chorobliwa, ale nie wewnętrzna. Ona się sama, ta kobieta, nie przemieniała, ona na zewnątrz cały świat przemieniała. I to też tylko dostosowując do norm, bo przecież tej dziewczyny nie wróciła wewnętrznie, tylko mogła ją zmusić do jakiejś form dewocji, czyli zewnętrznej pobożności tylko. Nie chciałbym, mówię, żeby tutaj być źle zrozumianym przez naszych słuchaczy, którzy się przysłuchują tej rozmowie, że to jest jakaś krytyka pobożności. Nie, to jest właśnie stanowisko Pana Jezusa, że musimy badać nasze wewnętrzne nastawienie na to, co się dzieje w sercu. I wtedy to, co w sercu, wyrażać na zewnątrz. Wyrażać na zewnątrz. Jeżeli ja w tym kościele dzień w dzień biję się w piersi, mówię, moja wina, no to kosztuje mnie to wewnętrzny wysiłek każdego dnia, stając do mszy świętej, uświadomić sobie, że naprawdę jestem zdolny do grzechu. Nawet jeśli nic mi teraz sumienia aktualnie nie wyrzuca, bo jestem po spowiedzi i tak dalej, to jestem grzesznikiem, to znaczy człowiekiem, który zdolny jest do grzechu w tym sensie. I to, o to jest bardzo leczące. To jest bardzo terapeutyczne, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, bo kiedy autentycznie sobie zdaję z tego sprawę i wychodzę potem w świat, w życie, to tak łatwo nie potępiam, bo ja też wiem, że jestem sam grzesznikiem, sam jestem zdolny do grzechu. Jak bardzo ważna jest ta wewnętrzna prawda tego, co robimy. Ale to jest chyba z tym wszystkim. Tylko tu jest tak fundamentalna relacja, jak już powiedzieliśmy, z Bogiem, że to jest, to ma tak fundamentalne znaczenie i to jest tak poważny problem. Natomiast we wszystkich sprawach dobrze by było robić coś z oddaniem, z sercem. Dziennikarz, który kocha swoją pracę, no to się czuje. Lekarz, który kocha swoją pracę, on jest w tej pracy zmęczony, nie z tych lekarzy podziwiam, patrzę. Tu jeszcze przyjmuję, tam przyjmuję. A im zauważyłem, człowiek się gdzieś tam znajdzie, powiedzmy wśród elit medycznych na przykład, im ci ludzie są większymi specjalistami, jakimiś profesorami, tym mam takie wrażenie, im wyżej, większa wiedza, czyli większa miłość do tego zawodu, w sensie może nawet większe oddanie, zaangażowanie, tym więcej ciepła w tych ludziach, wyrozumiałości, są tacy grzeczni, mili ci profesorowie. Nieraz nie mówię, że tego na dole nie będzie, ale zauważa się, jeżeli ktoś jest wewnętrznie zaangażowany w to, kim jest i w to, co robi, no to jest przyjemność mieć z nim kontakt. Sklepowa, która kocha swój sklep, swój zieleniak. Ona tam te pomidorki przekłada, te kapusty tam, prawda, sobie
ciągle dogląda.
Dogląda, tak. I ona to lubi. No to tam się wchodzi, to zagada, to poleci, tam poleci. To się wyczuwa, prawda?
Widać wtedy ten autentyzm.
Autentyzm, tak. I tak jest, myślę, wydaje się, ze wszystkim. Kogo najbardziej wspominamy ze szkoły? Tych nauczycieli szalonych, którzy kochali swoje przedmioty. Takich aż szalonych, prawda? Jakichś geografów, którzy gdzieś tam nas wyciągali, żeby te, prawda, na Zym odchodzić, coś tam obliczać, nie obliczać i tak dalej. Że to była dla nich pasja po prostu. I wiara powinna być pasją. Małżeństwo powinno być pasją, ale to nie jest tak, że to się ma. To trzeba po prostu bardzo mocno wypracowywać, pracować. To tak jak ktoś dobry w swojej dziedzinie coraz bardziej kocha przedmiot, którym się zajmuje, badań na przykład, bo coraz więcej o nim wie. To coraz bardziej go fascynuje i wciąga. Podobnie im więcej zaangażujemy, włożymy w miłość do męża, do żony, tym bardziej to jeszcze kochamy, dlatego że tam jest energia włożona i więcej się poznaliśmy. Tak samo tutaj z wiarą pewnie każdy z nas oczywiście ma inną drogę, tak jak to pokazuje Ewangelia, kiedy to Pan Jezus trzech wziął na górę i każdego z osobna zaprowadził na górę wysoko, ale osobno. Tak i każdy z nas jest trochę inną historią i dlatego myślę, że naszą rozmową nie ośmielamy się oceniać ani prawdziwości czyjejś religijności, bo to nie nam to dane, ani stopnia zaangażowania, ani serca. Możemy jedynie tylko przestrzec, ale w imię Chrystusa, bo to On przecież przestrzega, żebyśmy nie czcili tylko wargami, żebyśmy bardzo uważnie spoglądali w nasze serca. Myślę, że warte jest tutaj przywrócenie wartości, odkrycie na nowo praktyki rachunku sumienia, właśnie tak rozumianego, żeby badać zgodność serca z czynami. Bo
żeby nie było rozdźwięku.
Nie było rozdźwięku, bo ktoś jest zły i złe rzeczy robi, to jest zgodne serce z czynami. I Pan Jezus nie uważa tego za największe zagrożenie. Bo mówi, że ten grzesznik kiedyś się obudzi i szybciej się wróci do Boga, niż ci się wydaje. Ten prawdziwy grzesznik, że on w środku jest taki i na zewnątrz jest taki.
Gorzej, nawet jeżeli ta prawda jest zła, to jest
tak,
prawdą.
Tak, to jest prawdą. I to jest wielka wartość. I dlatego mówi, że nierządnice i tam ktoś tam i łotry będą wchodzić przed wami do Królestwa Niebieskiego. Nie mówi, że oni będą wchodzić dlatego, że zasłużyli sobie tym złem, tylko że nikogo nie udawali.
Nie przywdziewali masek.
Tak. Czyli większym jest tutaj zagrożeniem coś takiego. Właśnie ta niezgodność serca i czynów.
Możemy tutaj także sięgnąć do encykliki Veritatis Splendor świętego Jana Pawła II. Oddalając się od Boga, człowiek popada w sceptycyzm. Zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą. Zdaniem świętego Jana Pawła II jedynie blask prawdy, którą jest Jezus Chrystus, może na nowo oświecić ludzkie umysły, tak aby człowiek mógł odkryć sens swojego życia i moralną wartość swoich czynów, które zrodzą się w jego sercu i które w jego sercu zrodzą szczęście i spełnienie. Zauważamy pewien dysonans poznawczy. Jest tutaj taki wewnętrzny i nierozerwalny związek pomiędzy wiarą i moralnością.
To jest ciągły wysiłek czuwania, wracania do początku, nawracania się.
To takie zmartwienie Boga. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. I myślę, że ważne jest też to, że tak naprawdę Boga nie oszukamy, bo On widzi, jakie mamy serca, więc nawet jeżeli zdarza się ludziom oszukiwać, to oszukują tylko ludzi.
I dzięki Bogu, że właśnie Pan Bóg widzi nasze serca, bo jest ktoś, kto ma autentyczną kontrolę nad tym. Jesteśmy bezpieczni, bo Bóg nam zawsze da znać na różne sposoby, czy w sumieniu, czy jakimiś znakami, czy jakąś nawet wydarzeniem losowym. On nam da znać, bo też to pokazuje te zmartwienie Boga, jak bardzo poważnie traktuje z nami relacje. To jest nadzwyczajne, że takie mizerne istoty jak my i że taki wielki Bóg, Stwórca Świata, mega umysł, hiperumysł, który to wszystko zorganizował, poukładał, przemyślał, że On, Jemu zależy na relacji. Jak bardzo w ogóle jest takim kochliwym Bogiem, to chyba należałoby tak powiedzieć, kochliwy taki, że nie przegapi żadnej okazji, żeby z kimś być, męczy go to, że ktoś nie jest jeszcze uszczęśliwiony, że nie ma szansy na spróbowanie tej pięknej strony życia, jaką On daje. Ale to oczywiście, mówię, wysiłek też leży po naszej stronie.
Ten wysiłek warto podjąć na przykład w Wielkim Poście, by być bliżej Boga i by stanąć w prawdzie.
To jest też pokazanie też z kolei dobra Kościoła, miłości. Jak Kościół nam stwarza takie okazje, żeby nie szukać nie wiadomo czego, tylko jest po prostu i zaczynaj. Nikt tam nie robi żadnego wielkiego halo, jest post i to takie naturalne, możesz zacząć. To tak jak zawsze jest Wigilia na przykład, jaka jest kapitalna wynalazek tego opłatka, prawda? Że nie trzeba w tym dniu robić z siebie, jak to nieraz ludzie myślą, że zrobię z siebie głupka albo dziwaka, bo pójdę się teraz przepraszać. Co cię naszło? Ktoś tamto, teraz po latach przychodzisz mnie przepraszać? Może pieniędzy chcesz pożyczyć? Coś się tam stało, coś na pewno, oj, coś tam. Nawet się przeproszą, to zostaną w domu i myślą, czemu on dzisiaj przyszedł? Co go tak ruszyło? No, a kiedy on przyjdzie w Wigilię z opłatkiem, to każdy wie, że to jest oczywiste, że naprawdę przyjdź się pojednać, bo to jest okazja do tego. I tak trzeba widzieć też Wielki Post. Możemy się nawracać w każdej godzinie naszego życia, ale w Wielkim Poście nikt nas nie będzie podejrzewał, że nie wiadomo, czego chcemy, nawracając się, tak, że tak już przewrotnie powiem, że to taki naturalny czas, dlatego że to oczywiste, że nawet ci, którzy by chcieli wrócić do postu, tej praktyki piątkowej. I ludzie mają różne względy. Czasem się wydaje, a teraz zacznę pościć, to koleżanki w pracy powiedzą, o, coż to się tam stało, coż ona teraz taka wielka katoliczka, prawda? Ale w poście nie zareagują, bo post to każdy wie, była środa popielcowa, to powiesz sobie i innym, no w poście to trzeba już popościć, a potem już zostanie na całą resztę roku. To są takie okazje, takie naturalne. Znalazłem w dzienniczku siostry Faustyny bardzo mocny tekst, kiedy Jezus zapowiada, że będą zniszczone kościoły i klasztory przed II wojną światową. O, to jest cytat z dzienniczka numer 1702. Siostra Faustyna relacjonuje: pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze zakonne, kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. Dopuszcza, aby były zniszczone klasztory i kościoły. Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. Odpowiedział Pan: ta chwała rani serce moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów, dusze bez miłości, poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności, obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. Na to powołałem, aby przez nie uświęcać świat. Z nich ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary.
Może jeszcze dopełnimy ten fragment dzienniczka. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego. Jakżeż zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata, ani pokuty, ani zadośćuczynienia. Ach, serce, które mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś mi więcej zadawało cierpień? Wielkie grzechy świata są zranieniem serca mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają serce moje na wskroś.
To jest taka troszkę jakby przytyk do siebie samego też, prawda? Ja jako ksiądz też to mówię, ale ktoś to zauważył, że właśnie w II wojnie światowej zniszczono tyle kościołów. I też takie symptomatyczne jest to, że teraz tak się niszczy kościoły, we Francji się je burzy. I czy to nie jest znak też od Boga, żebyśmy my właśnie inwestowali w serce i w miłość, bo za dużo tego zewnętrznego jest tylko.
Tych ludzkich czynników,
tak, że Kościół to tylko budynek i to, że tam coś spełniamy, jesteśmy. Ale wydaje się, że taka przemiana przychodzi, bo ja zauważam też, jak wielu ludzi dzisiaj też już świadomie, w sensie z własnej chęci, przystępuje do Komunii Świętej. Jak często się spowiadają, jak też wzrosła troska o biednych, ta charytatywna, ile Kościół dzisiaj robi. Widać to, ten kierunek tej przemiany ku sercu idący, co nie znaczy, że wszyscy się musimy też pilnować, bo jeszcze w tych czasach, kiedy wszystko jest takie bardzo zewnętrzne, że ludzi się nawet uczy udawania, bo przecież są takie szkoły dla PR-u, gdzie są ludzie, którzy po prostu wyglądem zarabiają pieniądze, ci celebryci, ludzie do fotografowania, że jest kult zewnętrzności, krótko mówiąc, że w to, co zewnętrzne...
I takie egoistyczne.
Tak,
też.
Tak, to pewnie w skutku, ale w to, co zewnętrzne się tak bardzo inwestuje, proszę zauważyć dzisiaj, bo to więcej kosztuje, to jest trudniejsze niż zagospodarować i przeformatować człowieka w środku. Łatwiej mu design nowy zrobić, make-up zmienić, czy nową fryzurę i tak dalej, czy nowe ciuchy, niż w środku. I dlatego może te znaki takie tych burzonych kościołów, ja tak to odniosłem do dzienniczka, kiedy to tutaj Pan Jezus przestrzega, że za to, że to jest wszystko takie oziębłe, że sercem daleko jest ode mnie, a czcicie mnie wargami, to będzie oburzone kościoły i klasztory. To może też i znak też dla naszego pokolenia, szczególnie tutaj w Europie, kiedy te kościoły są oburzone, żebyśmy my wracali do gorliwości sercem, do gorliwości w modlitwie, do gorliwości w postach, do gorliwości po prostu w naszej relacji z Panem Bogiem, w wierze.
Moim rozmówcą był ksiądz Wojciech Hackiewicz, duszpasterz młodzieży i diecezjalny asystent akcji katolickiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.